ale chciałbym z wami porozmawiać na temat nas samych, żebyśmy mogli sobie stanąć przed lustrem Bożego Słowa i porozmyślać o sobie samym. Kilka słów na temat charakteru. Mamy tam definicję podaną, czym jest charakter. A więc jest to jakaś właściwość, jakiś wizerunek człowieka. Jest to jakiś zespół cech, które wyróżniają dany przedmiot, zjawisko czy danego człowieka. Podałem też takie dwa zdania na temat psychologii, co psychologia rozumie pod pojęciem charakter. A więc jest to zespół pewnych cech psychicznych danej osoby, który się wyraża poprzez zachowanie, sposób bycia, usposobienie. I są to cechy związane z postawą, z przekonaniami moralnymi, z tym, kim człowiek jest jako ludzka istota. Gdy chodzi o określenie sługa Boży, to wziąłem sobie znów taką definicję z zewnątrz, żebyśmy mieli coś więcej niż tylko mówi Biblia. Biblię dobrze znamy, mamy różne studia na ten temat biblijne porobione, czy słyszeliśmy, więc chciałem też troszkę mieć informacji zewnętrznych. A więc na ogół się używa tego określenia do człowieka, do ludzi pobożnych, a więc bogobojnych, którzy kierują się w swoim życiu wiarą. I oczywiście to dotyczy każdego chrześcijanina. Kiedyś na mnie wrażenie zrobił pewien werset z Dziejów Apostolskich, tam jest podany tekst, 13:36. I Biblia Gdańska mówiła, że Dawid za swego pokolenia, w czasach, gdy żył, usłużył woli Bożej. Potem zasnął i zakończył swoją służbę. Biblia Warszawska mówi, że wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły. Przekład ekonomiczny powiada, że zgodnie z wolą Boga wypełnił posługę względem swojego pokolenia. A więc usłużyć Bożej woli. I żeby to móc wykonać, trzeba być człowiekiem właściwej jakości. Dlatego też wziąłem inny werset, który tam występuje w Dziejach Apostolskich, ale wiersz 22. To sobie dopiszcie, bo nie podałem. 22. Znalazłem Dawida, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Człowiek według mego serca, który we wszystkim wypełni moją wolę. Przekład ekumeniczny. A więc Bóg szuka kogoś, kto całkowicie, kto we wszystkim. A więc to, kim jesteśmy, jest najważniejsze. Dlatego też, żeby ten temat omówić, taki obraz sobie chcę i nam wszystkim przytoczyć. Zaostrzona, wyostrzona strzała. Każdy z nas jest nie kawałkiem patyka, ale patykiem, który stał się strzałą. I trzeba na nią popracować. Ona musi być zaostrzona. I wziąłem sobie werset z Księgi Izajasza. Uczynił me usta jakby ostrym mieczem. A Biblia Tysiąclecia mówi, ostrym mieczem uczynił me usta. Potem druga myśl, w cieniu swej ręki mnie chował, mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę wyostrzoną, uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. W kołczanie swoim mnie ukrył, utaił mnie w swoim kołczanie. I takie cztery ciekawe myśli, których teraz ja nie będę rozwijał oczywiście. Na ten temat miałem oddzielne kazanie. Najczęściej ono zajmuje 40 minut. A teraz tylko ten poświęcimy najwyżej minutę. Ale chcę nam wszystkim, wam wszystkim, jako sługom słowa, ludziom, którzy innych uczą, tylko wskazać na takie cztery ciekawe tutaj elementy. Coś uczynił z moimi ustami. Miecz w naszych ustach. Słowo w naszych ustach. Miecz w ustach Pana Jezusa. Apokalipsa o tym mówi, pierwsze rozdziały. Znaczenie słowa u proroków, na przykład Jeremiasz. A więc coś istotnego w naszym wnętrzu się musi stać, żeby z naszych ust wychodziły słowa nie tylko budujące, ale i precyzyjne, ostre, przenikające, zmieniające, twórcze. Jesteśmy ludźmi słowa, katecheci, prawda? Kaznodzieje. Więc to jest bardzo ważny czynnik. Dalej, żeby to się stało, to musimy być ukryci. To się nie dzieje na zewnątrz, publicznie, w hałasie. Musimy być schowani, ukryci. I właśnie w tym ukryciu on nas ostrzy. I trzyma nas wszystkich w kołczanie, bo tam nie jest tylko jedna strzała. Tam jest więcej strzał. Więc takie myśli główne bym widział w tym wersecie, a potem ją można sobie już dowolnie rozbudowywać. A ja chcę przejść dalej do pewnej konkluzji. A więc do głoszenia kazań, czy ewangelizowania, czy katechizacji nie tylko wystarczą dobre chęci i przygotowanie teoretyczne, formalne. I wiemy, że sprawa zbawienia człowieka, ażeby go przekonać do zmiany duchowego statusu, do Chrystusa, to muszą być odpowiednie właściwości, odpowiednie kwalifikacje, właściwości duchowe, a więc to, kim ten człowiek jest, ta strzała przygotowana, właściwa, oraz cechy charakteru, które są niejako tułem, zapleczem nas, kaznodziejów czy katechetów. I to, kim jesteśmy przed wejściem do kaplicy, na kazalnicę czy do sali katechetycznej, jest ważniejsze od tego, co powiemy. Czasem powiemy rzeczy bardzo interesujące, ale tak suche, tak nudne, że ludzie będą spać, a wiemy, jak dzieci się łatwo nudzą. A czasem ktoś nie ma takiego przygotowania, jak my mamy, teoretycznego, ale powie tak, że wszyscy będą poruszeni i będą skutki tego, dlatego że on dotarł do pokładów duchowych, nie tylko intelektualnych, nie tylko emocjonalnych, ale również i duchowych. A więc jest to coś szczególnego, jest to sprawa nadprzyrodzona, działanie nadprzyrodzone i stąd muszą być nadprzyrodzone właściwości tej strzały, czyli każdego z nas. I tu pytałem sobie, czego nie będziemy omawiać, jakie powinny być właściwości duchowe. Czy to kaznodziei, czy to katechety. A więc pierwsza rzecz, najistotniejsza, musimy być w tej drużynie. Musimy być w tej lidze, super lidze. Musimy się na nowo narodzić, musimy być w Bożej rodzinie. To nie może być tylko przystosowanie się, doklejenie, to musi być oryginalne narodzenie, duchowe narodzenie na nowo, adopcja, czyli przysposobienie za synów, a więc musimy stać się Bożymi dziećmi. To jest rzecz fundamentalna, podstawowa. I to trzeba dzisiaj szczególnie akcentować, bo w dobie dzisiejszej ludzie szukają duchowości, cały świat szuka duchowości. Gdy pewien brat ze mną rozmawiał kilka tygodni temu na temat pewnych zjawisk, które się dzieją teraz, i mówi, że działa Duch Święty. Ja mówię, zaczekaj, bo to za dużo powiedziane. Tam działa duchowość. Ludzie szukają duchowości i dzisiaj mamy tyle mechanizmów rozmaitych, aby tę duchowość uruchomić. Dawniej byliśmy bardzo ograniczeni. W czasach Pana Jezusa byli bardzo ograniczeni. Nawet nie mieli mikrofonu, nie mogli nagrywać, nie mogli drukować. Dzisiaj możemy to zrobić bardzo łatwo, a internet przyspiesza błyskawicznie każdą rzecz, a aparat komórkowy, zrobimy zdjęcie i już będzie na TVN24 za kilkanaście minut nasze zdjęcie w ich serwisie. A więc możemy dzisiaj bardzo dużo oddziałać, a też się manipulować. Dlatego uważajmy, bo Duch Święty to nie jest jakieś medium, którym my kierujemy i wykorzystujemy dla swoich celów, tylko to jest suwerenny Bóg. On jest sprawcą wszystkiego. I stąd, mówiąc duchowe, musimy rozumieć ten sens oryginalny, ten biblijny sens związany z suwerennym Bogiem, a nie z naszymi zdolnościami w sferze duchowości. I ten brat zamilkł, rzeczywiście zamilkł, bo nie miał dowodu, że to jest Duch Święty, a nie duchowość, która została przez pewnych ludzi uruchomiona, spreparowana i wyprodukowana i upubliczniona. Dlatego ja o tym mówię, że po prostu musimy się trzymać tego, który nas trzyma. Czyli garncarz ma glinę i ją kształtuje. Ten, który chce strzałę wypuścić, on najpierw ją musi trzymać, musimy się dać ukryć, schować, musi nas naostrzyć. To wszystko wymaga czasu, pracy. To nie jest tak w jednej chwili. I teraz, gdy człowiek jest prawdziwie na nowo narodzony, niepozornie, ale prawdziwie, musi mieć powołanie do danej służby. Jest wiele różnych służb i trzeba mieć do tej sprawy powołanie. Jeśli ma powołanie, to nawet i oślica może być kaznodzieją. Znamy to, czy nie? A więc to nie jest kwestia, czy kobieta może, czy nie może. Czy oślica może, czy nie może. Czy mężczyzna może, czy nie może. Pytanie jest, czy ma powołanie. Więc jesteśmy otwarci. Ale czy jest powołanie? Bo czasem przyjdzie do nas ktoś wykształcony, przygotowany. I by się wydawało, że będzie katechetą, bo jest wybitnym nauczycielem. A gdy go wpuścimy do sali, to widzimy, że niestety, ale on słowa życia nie umie przekazać, bo nie jest strzałą zaostrzoną właśnie w tym kierunku. On jest taki bardzo precyzyjny, bardzo mocny, ale działa jak ta Biblia. Jak uderzy, to wszystko zmiażdży. A strzała wiemy, że gdy uderzy, to głęboko wniknie i to, co w niej jest, tam rozprowadzi. A więc musi być powołanie. Dalej pełność Ducha Świętego. I nie mówię tylko o chrzcie Duchem Świętym, o pierwszym inicjującym przeżyciu, ale mówię o trwaniu, o pełni Ducha Świętego w nas na co dzień. Dalej o umiłowaniu tej księgi, umiłowaniu Bożego Słowa. Nie mówię o czytaniu. Owszem, jest o czytaniu, będziemy o tym mówić ewentualnie w dodatku później. Ale chodzi, żeby to czytanie wynikało z umiłowania. Że my kochamy to Słowo, nim żyjemy, że ono dla nas jest tak ważne, ważniejsze nawet niż nasz chleb codzienny. I dalej, gdy to wszystko jest w nas, to musi być na zewnątrz widoczne, a więc chrześcijańskie życie musi być prowadzone, ono musi być widoczne, bo ludzie, patrząc na Kościół, na Ciebie i na mnie, bo to jest Kościół, chcą widzieć tą rozliczną mądrość Bożą. To, kim Bóg jest, co On potrafi uczynić. Dlatego też jest ważne nasze codzienne życie. Ono jest tym najlepszym egzaminatorem. No ale by móc to wszystko właściwie w danych okolicznościach przystosować, zastosować, to musi być w nas pielęgnowane oddychanie, czyli życie modlitewne. I wiemy, że w powietrzu w tej chwili mamy coraz mniej tlenu. Tego tlenu ubywa. Dawniej ludzie przy jednym hałście więcej tlenu wdychali. My wdychamy go coraz mniej, a oddychamy tak samo, jeśli chodzi o częstotliwość, jak kilka wieków temu. Dlatego też, gdy w nas zabraknie tlenu, Bożego tlenu, Bożej myśli, to wtedy też i nasze życie będzie takie dosyć słabiutkie. I teraz przejdziemy do cech charakteru. No i oczywiście jest to temat bardzo szeroki. Podaję wam ten temat poznać samego siebie, który na przykład ostatnio wygłosiłem w Montrealu, gdy proszono mnie i potem mówili, że myśmy o tym nigdy nie słyszeli, nie wiedzieli, dziękujemy, bo widzimy, jak to bardzo jest nam potrzebne normalnie w życiu. I nie chciałem właśnie tego powtarzać, dlatego że już jest nagrane, jest konspekt, który można pobrać, posłuchać, a chciałem to inaczej ustawić na dzisiejsze nasze spotkanie. Dlatego też wziąłem sobie za apostołem Pawłem jego uwagi do młodego Tymoteusza. Wiemy, że człowiek starszy ma inne podejście, człowiek młodszy ma inne podejście, z tym, że starszy już nigdy nie będzie młodszy, natomiast młody będzie starszy. I każda okoliczność, każda sytuacja, każdy okres ma swoje plusy i minusy. I nie chcę teraz weryfikować, który okres ma więcej plusów, a który ma więcej minusów. Bo chodzi o to, żebyśmy razem pracowali. Dlatego też Tymoteusz był przy Pawle. I Paweł mu udzielał różnych rad, i znamy te listy przecież, i te rady. I Tymoteusz się miał tego trzymać. I właśnie wziąłem sobie takich kilka rad. Jakież to cechy charakteru powinny mnie charakteryzować? Jakie powinienem mieć? I spójrzmy na pierwszą z nich, sługę. Pierwszy list Tymoteusza, 4:6 powiada: gdy będziesz tego braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A więc dobry sługa Jezusa Chrystusa. I wziąłem definicję ze słownika języka polskiego, że sługą jest ten, kto spełnia posługi osobiste przy kimś lub zajmuje się czyimś domem, gospodarstwem. Sługą jest ten, kto działa w czyimś interesie. Pracuje na rzecz kogoś, ten, kto jest czynnym zwolennikiem kogoś lub czegoś. Sługa Jezusa Chrystusa spełnia posługi osobiste przy Chrystusie. Zajmuje się domem Chrystusa. Zajmuje się gospodarstwem Chrystusa. Jest sługą w interesie Chrystusa. Pracuje na rzecz Chrystusa. Jest czynnym zwolennikiem nauki Chrystusa. Więc tę definicję z języka, ze słownika połączyłem z Biblią, z Nowym Testamentem, z tym zdaniem z listu do Tymoteusza. I teraz, czy to jest jakaś przenośna metafora, czy to jest rzeczywistość? Dla ludzi religijnych jest to metafora. Dla ludzi narodzonych w Bożej rodzinie, dla patyków, które mają stać się strzałami zaostrzonymi, jest to rzeczywistość. Inaczej być nie może. No i teraz, gdybyśmy mówili o służbie, o cechach sługi. Oczywiście każdy z nas może sobie zrobić piękny piękną lekcję, piękny wykład. Karzas jest zdolny to przygotować, dlatego ja też tylko do trzech akapitów zamknąłem ten temat. I przywołałem z Ewangelii według Mateusza sługę wiernego i niewiernego. To jest więc sługą wiernym i roztropnym. Więc sługa ma zająć się czyimś domem, czyimś gospodarstwem. I nagle jeden z tych sług, którym powierzono gospodarstwo, folguje własnym zachciankom. Albo otrzymują majątek, inna przypowieść, rozdział 25 Ewangelii według Mateusza. I oni nagle poczuli się właścicielami tego powierzonego majątku. Zabijają kolejno, a potem się też i za syna, spadkobiercę jeszcze biorą i zabijają. A więc czują się nagle właścicielami. Czy my nie czujemy się właścicielami Biblii, właścicielami zboru, grupy dzieci? To jest wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli mamy samochód służbowy, komórkę służbową i używamy tego przez lata, to powinniśmy je traktować jak właściciele, a mieć świadomość, że to jest jednak własność powierzona. I my często się zapominamy i wtedy jesteśmy nie sługami, lecz panami. I potem też traktujemy ludzi nie jak pasterze, za którymi owce pójdą, bo widzą, tylko jak poganiacze. Poganiamy potem wszystkich dookoła, że ma swoim życiem sprawić, aby za nim chciano pójść. Bez nawoływania nawet. A oni tymczasem stoją pełni dobrych chęci, pełni wiedzy, pełni diagnozy, co jest z tego i wszystkim dają zadania i poganiają, że mają właśnie to zrobić, tam pójść. Więc to nie jest sługa. On chce zrobić to samo, tylko inaczej. Po ludzku, nie po Bożemu. Masz być sługą Chrystusa. I właśnie to greckie słowo, które przywołałem w akapicie trzecim, doulos, oznacza i sługę, i niewolnika. Bo są dwa wyrazy na sługę. Ale często właśnie wyraz doulos, niewolnik, występuje i tłumaczymy go jako sługa. I wyraz polski niewolnik ma w sobie połączenie tego przeczenia nie i wola. Nie moja wola, lecz Twoja. Drugi obraz, jaki sobie przywołałem, chcąc omówić z Wami razem cechy sługi Bożego, to sportowiec. Skąd to wziąłem? No, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że ma się ćwiczyć w pobożności. I podałem wyraz oryginalny gimnazjum, a więc uprawiać, rozwijać, trenować, ćwiczyć. I wiemy, czym jest wiedza teoretyczna. Ja bardzo lubię teorię. Wy też? Szczególnie, gdy coś mnie frapuje, intryguje i nie mogę tego rozgryźć. Gdy poznam teorię, to nagle mi się wszystko rozjaśnia. Teraz już wiem, co zrobić, gdy wcześniej tylko macałem. No ale jeśli ktoś tylko jest teoretykiem i tylko z zabiórka wszystko wie, dlatego też właśnie musi być ten element rozwijania swego wnętrza, swoich mięśni, swoich umiejętności, ale też i ćwiczenia, technika, praktyka, opanowanie się, gdy chodzi o koncentrację, o refleks. No i Paweł to pisze, że czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, ale nagrodę tylko zdobywa jeden, więc tak biegnijcie. I w tym wyrażeniu tak biegnijcie, to właśnie jest ukryte ćwiczenie, doświadczenie, abyście zdobyli nagrodę. I dalej ten tekst mówi, że się każdy zawodnik wstrzymuje od różnych rzeczy. No ale my z kolei mamy zdobyć nie wieniec znikomy, medal znikomy, ale coś istotniejszego. A więc musimy tak się nauczyć pracować nad sobą, umartwiam swoje ciało i ujarzmiam. Zaostrzona strzała. To patrzy na niewiastę i pożąda. Teraz trudno nie patrzeć na niewiasty. Trudno nie widzieć gołych niewiast. Teraz trzeba zrobić mężczyzna, gdy widzi taką sytuację. Więc patrzeć i kontrolować swoje reakcje. Tak patrzeć, żeby nie było takich reakcji, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, tylko jest trochę przemodyfikować. To jest możliwe czy niemożliwe? Możliwe jest. Sam to przerabiałem, więc dobrze wiem, jak to jest. To przerabiałem w roku 79. Już dawno. Wtedy byliśmy akurat w Sztokholmie u naszych przyjaciół i pojechaliśmy sobie tam daleko za miasto. Tam było trawiasto, było duże jezioro, po drugiej stronie była letnia rezydencja króla. I sobie szliśmy, ja byłem na końcu, bo na przykład niosłem dość duże rzeczy. Byłem na końcu i wtedy szli właśnie nasi przyjaciele, szła moja żona i nagle żona mówi, mówi, uważaj, coś zobaczysz. No i ja przychodzę, a tam właśnie była grupka dzieci, była jakaś przedszkolanka i ona była w topless. zajęła tymi dziećmi, dalej, prawda, normalnie. No i była ładna, zgrabna, więc te też i miło było popatrzeć. No i wtedy właśnie, gdy ja przyszedłem, to był szok dla mnie, bo się nie spodziewałem, żona mi nie powiedziała, bo chciałem zrobić niespodziankę. A potem, gdyśmy tam usiedli, ona się z dziećmi przeniosła też bliżej nas, nie wiem dlaczego, prawda? I dzieci posyłała tu, tam i cały czas było. I wiecie, potem już traktowałem to jak spojrzenie na łokieć. Oswoiłem się. Więc to jest możliwe. Pamiętam szok, gdyśmy mieli z braćmi, gdyśmy wracali z konferencji w Bordeaux, we Francji. I akurat była niedziela, potworne tłoki, wakacje, więc no, okropieństwo. Ja kierowałem tym samochodem, bo Francuz wolał siedzieć i rozmawiać, więc ja kierowałem, jest nas pięciu. A zjedźmy tam do lasku, zaparkujemy, tam jest fajna plaża, odpoczniemy, to oni przejadą i my potem dołączymy i przyjdziemy później o godzinę, ale będzie luźniej. No dobra, zjechaliśmy, wchodzimy, a to jest plaża dla nudystów. I grają w piłkę, to dalej. Na szok wracamy, a ja mówię, nie, dlaczego? Poszliśmy, widok był nieestetyczny. Nie będę opisywał, dobrze, że wam nie wczuć. Więc nie było naprawdę, nie, naprawdę. Więc myśmy się, prawda, ochłodzili, pokąpali i poszliśmy. I nikt o tym nawet nic nie mówił. To było takie normalne, a nawet było, no, niesmaczne. Bo to wiecie, też, no, nie będę już dalej mówił o tym. A więc chcę pokazać względność sprawy, względność rzeczy chcę pokazać. Kto patrzy? Czasami musimy patrzeć, ale i pożąda. Z tym coś możemy zrobić. Tu właśnie jest to ćwiczenie się. W różnej dziedzinie Paweł pisze, umartwiam me ciało, ujarzmiam, bym przypadkiem, innym głosząc, sam nie był odrzucony. Dalej pójdziemy, uczeń. Spójrzmy, co pisze Paweł do Tymoteusza. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc, samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. A więc cały czas nauczyciel jest uczniem. Cały czas się uczymy, a szczególnie nauczyciele się cały czas dokształcają. To dobrze sami wiecie, kto jest nauczycielem, że ma obowiązek, lekarz podobnie, cały czas się musi dokształcać, zdobywać, robić jakieś jeszcze kwalifikacje, jeszcze egzaminy. A więc musimy się cały czas uczyć. I trzeba się nastawić na to, że ja nie wiem wszystkiego, tylko się muszę uczyć. Dlatego, że uczniem jest ten, kto się uczy, kształci, zwolennik i kontynuator nauki mistrza nauczyciela. Więc cały czas musimy mieć kontakt z naszym mistrzem, bo on nas uczy, jak to zrobić dzisiaj. Jak to zrobić teraz. Gdyby ja się pewne rzeczy nie nauczył w roku 79, to bym dzisiaj wam nie powiedział tak spokojnie i lekko na ten temat, tylko byłby cały czas zaczerwieniony, prawda, i nie wiedziałbym, jak ten temat ugryźć, gdy chodzi o topless. A są rzeczy jeszcze trudniejsze. To jest głupstwo. W porównaniu z tym, o czym jeszcze można byłoby mówić. Musimy się uczyć cały czas od naszego Pana, co On na ten temat dzisiaj myśli, aby Jego stare ścieżki, Jego stare słowo, stare zasady utrzymać. I właśnie, by uczyć się, to musimy mieć samozaparcie, wyrzeczenie. Tutaj dałem w akapicie trzecim o krzyżu. Bo kto nie dźwiga krzyża i za mną nie idzie. Krzyż można dźwigać, ale stać. My musimy iść za Jezusem. Ten nie może być moim uczniem. A musimy się wyrzec też wielu rzeczy ze względu na naszą służbę. Dalej systematyczność, pilność, sumienność. I chodzi o dojrzałość. Ten werset z Łukasza, nie jest uczeń nadmistrza, lecz doskonałym będzie. Ten wyraz doskonały znaczy dokończony, dopracowany, dojrzały. No i teraz jeszcze jedną myśl przed przerwą chciałbym przekazać. Czwarty punkt. Jest to człowiek Boży. Miałem w innych wykładach użyty wyraz mąż Boży. Ale żeby jednak nie dyskryminować kobiet, zostawiłem człowiek. Bo kobieta też jest człowiekiem, prawda? To jest wielkie odkrycie. Dla wielu to mogło być wielkie odkrycie. Ja bym teraz mógł dać przykłady właśnie, gdy kaznodzieja głosił i udowadniał, że kobieta nie jest człowiekiem. Ale chyba tak, ja to słyszałem mając lat 24, 5, 6. A więc lat temu 40. 40. Ja temu 40. Ona słyszy...
Twój mąż zawsze powtarza, że no. Jesteś człowiekiem tylko...
No. A więc dlatego napisałem Boży człowiek. Ale ty człowieku Boży. Właśnie, wziąłem tutaj od Tymoteusza. unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego. A więc są to cechy sługi Chrystusa, który żyjąc normalnie jak wszyscy dookoła, też i musi żyć specjalnie, bo ma specjalne przeznaczenie, specjalną służbę. Jest ukryty w kołczanie, jest w rękach swego mistrza i on go zaostrza. Aby mógł to robić, to on musi zabiegać o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, miłość. I to bym teraz mógł dawać różne przykłady z życia, ale nie chcę znów tego rozbudowywać, bo każdy sobie może to sam dodać, jak Bóg nas kształtuje. Staczaj dobry bój wiary. Czym właśnie jest wiara? Może za chwilę, jeśli dojdziemy do dodatku, to właśnie mam tutaj o Abrahamie dodatek o duchowym rozwoju. A więc ten duchowy bój wiary. Maśmy się uchwycić żywota wiecznego i się go trzymać. A jak się go uchwycić? Tak? Mamy się tak uchwycić? I możemy teraz zrobić eksperyment. Ostatnio robiłem w pewnym zborze eksperyment. Wtedy mówiłem o przymierzu, o umowie, o testamencie. I powiedziałem, siostro, czy twój mąż, to jest górol, mówi, on jak mnie chwyci, to mnie nie puści. Droga. Ja mówię, no to chwyć go. Ja mówię, ale jeśli będziesz chciała, to wyrwiesz. Nie, pastorze, nie wyrwę. A ja mówię, wyrwiesz. I to, ja mówię, to włóż. No, włożę. Ja mówię, proszę, włożyłem. Ja mówię, ale teraz weź i wyprostuj. I tak ściśnij. No i pociągnij. Ciągnie, ciągnie. A widzi pastor, ja mówię, ale jeszcze. Spociła się ręka. I wyjęła. Pierwszy raz mi się udało. Ona mówi. Ja mówię, bo to jest możliwe. Dlatego, że obie strony muszą trzymać, ściskać. Siły się muszą równoważyć. To jest właśnie testament, przymierze. Umowa między dwiema stronami, którym obu stronom zależy. A więc uchwyć się, bo on wyciągnął rękę i cię trzyma, ale też ja muszę rękę wyciągnąć i trzymać. Chyba, że zrobimy taki chwyt. Tak, i wtedy, jeżeli nawet ja puszczę, wiemy, że to jest chwyt ratunkowy, nie przywitanie czy na zgodę, ale chwyt ratunkowy. Nawet jeżeli ja omdleję, to on mnie dalej będzie trzymał, bo tu ma zgrubienie już nawet i spocenie dłoni. Jeśli on jest silny, to mi pomoże. Ale Bóg nie chce nas na siłę. Bóg chce, aby była dobrowolność. Dlatego jest zalecenie, że Boży człowiek musi z własnej chęci trzymać się. I stąd, gdy czytamy o Enochu, który chodził z Bogiem, o Noem, który miał determinację, wiara Abrahama, odwaga Mojżesza, cierpliwość Hioba, tylko kilka postaci tutaj przywołałem, to każdy z nas takim właśnie mężem Bożym może być, wykonując Bożą wolę w naszej służbie, w naszym codziennym życiu. Teraz mamy piąty obraz. Paweł pisze do Tymoteusza: cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Po tym jako możemy wstawić różne osoby, prawda? Różne zawody. Nie tylko żołnierz cierpi. Ale tu chodzi o pewną specyfikę cierpienia. Cierpienie w miejscu, gdzie jest nieprzyjaciel, gdzie są różnego rodzaju trudności. Wiem, że strzała właśnie w tym celu biegnie, aby pokonać nieprzyjaciela. I ma tak wejść delikatnie, głęboko, tak skutecznie, żeby tego nieprzyjaciela od środka zmienić. Bo to nie jest taka kula, którą się używa do wyburzenia domów, która uderza z zewnątrz, prawda? To nie jest coś, co miażdży. Młot miażdży. I my też możemy być młotem. Słowo Boże również jest młotem. Ale w tym przypadku mówimy o strzale, która ma nie uderzyć w sposób tępy, ale wniknąć. No więc to musi być żołnierz szczególnego rodzaju. Nie taran, ale ktoś wrażliwy, o czym będziemy później mówić. I dlatego też Paweł tu podkreśla wyraz cierpienie. Że to nie żołnierz, który myśli o nagrodzie, o łupach, o żołdzie, ale żołnierz, który wykonać ma różne prace. I właśnie cierpienie, choćby następne zdanie mówi o podporządkowaniu. Że się muszę komuś podporządkować, że jest dowódca, że muszę się komuś poddać. A więc nie swobodne życie cywila, ale teraz szkolenia, ćwiczenia, a w warunkach trudnych, bojowych, to wykonywanie rozkazu i bez żadnych pytań, wątpliwości. I to są cierpienia. No i teraz, jeżeli ktoś nie jest tym żołnierzem sensu stricto, czy nie ma tego munduru, bo jest zwykłym obywatelem, zwykłym wierzącym, ale jest powołany. Sługa słowa, sługa człowiek Boży, sługa Boży. I on teraz musi sam siebie dyscyplinować. Sam siebie musi traktować jako żołnierza. Na przykład Paweł pisze do Tymoteusza, że żaden żołnierz się nie wikła w sprawy tego świata, więc czasami musi decydować o pewnych sprawach, które są dozwolone, przez prawo są dozwolone. I inni mogą, ale czy ja mogę, czy my możemy? Ze względu na służbę nie możemy, powiedzmy, danej rzeczy mieć czy robić, i to, ale nie możemy, bo to nam potem będzie przeszkadzać. I stąd właśnie to nie jest swobodne życie cywila. Musimy być, czuć się zmobilizowani i być w armii, być posłuszni, ale zarazem też powinniśmy być ludźmi całkowicie oddani wszelkiej sprawie. Dalej pracownik. Apostoł Paweł pisze, staraj się usilnie o to, byś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A więc pracownik wypróbowany i nienaganny. I właśnie my pracujemy w takiej, nazwałem to instytucja, ale w cudzysłowie to jest tak zwana. To nie jest instytucja, jest to żywa Boża rodzina, ale jednak ona jest zorganizowana. Mamy głowę, mamy zarządcę, głową jest Chrystus, zarządcą jest Duch Święty, mamy poszczególne oddziały, to są zbory. A więc wszystko jest zorganizowane, ale w sposób taki bardzo nieformalny, dynamiczny, jak trzoda, jak rodzina. A więc gdzie są żywe istoty, gdzie wymagana jest duża wrażliwość i odpowiedzialność. I być takim pracownikiem, no nie na etacie, ale pracując więcej niż na etacie. Jak u siebie, jak w swojej firmie, a nie gdzieś tam jako najemny pracownik na etacie. I właśnie ten element również, nasz charakter musi się znaleźć w naszym charakterze, żebyśmy w tej pracy, gdzie nikt nas nie kontroluje, żebyśmy byli nienaganni, wypróbowani, dobrzy, jako pracownicy, solidni. No i ostatnie, ewangelista. Bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty. Więc też jest element cierpienia, ale już nie jako żołnierz tylko, ale również jako ewangelista. Pełnij rzetelnie swoją służbę. A więc czujność, cierpienie, praca ewangelisty, tego, który zapala, który jest zarzewiem, i rzetelność służby. To są ciekawe elementy związane z tym podtematem jako ewangelisty. No i dałem przykład Smitha Wigglesworta, który był blacharzem, był jąkałą. Ktoś książki go czytał, wie? Właśnie, był jąkałą. Kaznodzieją w jego domu była żona. Ona była oficerem Armii Zbawienia. Ona wygłaszała pomienne kazania. Ona organizowała, on pilnował domu, zajmował się dziećmi. Był jąkałą, więc był niezdolny do przemówień. Więc tylko tam i był blacharzem, czyli zajmował się naprawą dachów, rynien. No i właśnie, gdy Bóg go powołał, gdy Bóg go uzdrowił też z jąkania, gdy go napełnił Duchem Świętym, gdy on stał się już znany na cały świat i wszedł do historii naszego ruchu rząsiątkowego, ale też i do historii Kościoła, a żona jego zeszła w cień, to właśnie on zawsze miał w sobie iskrę ewangelisty. I tu właśnie jest przykład, gdy jako pracownik, jako wykonawca swego zawodu blacharza, tam gdzie pracował, właśnie wykonywał też i zarazem tę służbę. Pewien człowiek prosi kupca, by wskazał mu jakiegoś dobrego blacharza. Mówi, no mogę, tylko nie wiem, czy się pan ostoi przed jego religią. Gdy będziesz go miał w swoim domu jako blacharza, to będziesz miał również jego religię. Bo on nie wykonuje swojej roboty bez równoczesnego wygłaszania kazań. Dobrze, pomyślał ten człowiek, zaryzykuje. Później dziękował mu za dością, bo ten z nim o panu rozmawiał. Oczywiście to jest niedobry pracownik, jak malarz, prawda, który stanie i nam cały czas i nic nie robi. To wiecie, to wybaczcie. Ale umieć połączyć jedno z drugim jest bardzo ważne.